Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska.
To jest korytarz, drzwi i taka malutka, 2 na 2 metry, taka malutka jakby klatka schodowa, tak, z której wchodzimy do tej sali przedsionek, gdzie się wystawa zaczyna, a potem jest ta duża sala, gdzie są ściany, a na ścianach wiszą zdjęcia Pawła i moje opisy. Wchodzimy teraz tutaj do przedsionka. Tu jest wprowadzenie do wystawy. Tu wisi pierwsze Pawła zdjęcie i pierwszy opis. Tytuł wystawy to Tbilisi tylko dla przyjaciół. Bierz, pij na zdrowie. To moje wino. Domowej roboty tylko dla przyjaciół. Gruzja. Tbilisi. Świat wypleciony z przyjacielskich więzi, niczym kosz do zbioru winogron. Przyjaciele. Ci ze szkoły, z podwórka, z pracy. Przyjaciele brata i przyjaciele naszych przyjaciół. Przyjaźnie pieczętuje się i utrwala przy stole. Po ferii toastów i wielogodzinnej biesiadzie do domu powracają przyjaciele. Mego bari, przyjaciel. Już w samym słowie zawarta jest cała głębia i zażyłość zawartej przy stole znajomości. Ten, który jadł z nami z jednego talerza. Przyjaciele nie mają przed sobą tajemnic. Żyją więc przy otwartych oknach. Dosłownie. Idąc latem ulicami starych dzielnic Tbilisi, można zaglądać do okien. Wielokrotnie zaintrygowana odgłosami dobiegającymi z mieszkań, wspinałam się na palce, aby podejrzeć ćwiczącego gamy małego pianistę, kobietę przyrządzającą haczapuri, wesołe towarzystwo za stołem, wiwatujące na cześć współbiesiadników pijących braterskie wachtanguri. Nie było w tym wścibstwa, raczej chęć dowiedzenia się, czym żyje miasto. W drewnianych ramach, niczym w oknach, na fotografiach Pawła Kamzy ukaże się Państwu Tbilisi. Tbilisi tylko dla przyjaciół.
Ja uważam, że mam ten dar, że moje oczy są skonstruowane jak aparat fotograficzny. To brzmi głupio i śmiesznie może, ale moja wada wzroku polega na tym, że nie widzę po ciemku i mam ograniczone pole widzenia. Aparaty nie widzą po ciemku, można fotografować na statywie na bardzo długich czasach w ciemnościach, ale nigdy nie absolutnych, bo musi cokolwiek się świecić. W związku z czym ja jak nie widzę, to wiem, że aparat tego też nie widzi. To jest bardzo prosta zależność czy współpraca, powiedziałbym symbioza między mną a aparatem. Podobnie ograniczone pole widzenia, żaden obiektyw nie widzi tak jak oko, czyli nie ma takiego szerokiego spektrum. Ja też mam takie ograniczone pole widzenia jak obiekty, w związku z czym jeżeli ja coś widzę, to aparat też to musi widzieć. Na tym polega moja współpraca z aparatem.
Ja chciałam podkreślić, że Tbilisi to jest miasto, którego nie trzeba oglądać. Znaczy to miasto można poznać też na tysiąc innych sposobów i niekoniecznie oglądając. Paweł postanowił je sfotografować, ja postanowiłam je opisać. Ale Tbilisi to też są dźwięki, zapachy, to jest bardzo specyficzny zapach powietrza Tbilisi, to jest bardzo specyficzny układ miasta. To wszystko można poczuć i niekoniecznie trzeba je widzieć, żeby wiedzieć, czym jest tak naprawdę Tbilisi. Paweł je bardzo pięknie sfotografował. Ja mogę Państwu o tych fotografiach opowiedzieć. Na wystawie w ogromnej sali stoją ekrany. Ekrany, czyli takie sztuczne ściany, które Paweł pomalował tak, jak gdyby to był tynk. Tynk domów wypaćkany, wymalowany, wysmarowany przez dzieci z napisami, z otarciami, z odrapaniami. To wszystko bardzo przypomina ściany domów w starym Tbilisi i na tych właśnie ścianach, które są ustawione tak jakby pajęczyna uliczek starego miasta, dlatego my tak właśnie kręciliśmy raz tu, raz tam, wiszą te nasze ramy, ramy do zdjęć, które przypominają okna. I w tych właśnie ramach, w tych niby oknach wiszą Pawła zdjęcia i moje opisy. I idąc przez wystawę można mieć wrażenie, że przechodzi się ulicami starego miasta i zagląda się właśnie do okien.
Bardzo się cieszę, że na moją wystawę trafiły osoby, które mają problemy z widzeniem czy z postrzeganiem fotografii. Kiedy byłem w Londynie i oglądałem tą wystawę, tą galerię Canona i wystawę fotografii wypukłej, myślałem sobie, że bardzo chciałbym, żeby taka wystawa zaistniała w Polsce. W Polsce takiej galerii nie ma, nie stworzono jej. Mam nadzieję, że do tego w końcu dojdzie. A to, że Muzeum Etnograficzne zaprosiło osoby z problemami widzenia obrazu na tę wystawę, myślę, że jest takim pierwszym krokiem i nadzieją, że muzea nie będą zamknięte dla osób, które wydaje się, że nie powinny tam chodzić, bo są niewidome.
Iwona Rosińska. Były tu tej osoby niewidome na tej wystawie. Jak pani to odebrała? wizyta osób niewidzących i słabowidzących w naszym muzeum była bardzo ciekawym, mocnym doświadczeniem, bardzo pozytywnym doświadczeniem. Rzeczywiście była to pierwsza taka wizyta w tym muzeum, w tym miejscu. No, osoby były niesamowicie otwarte, niesamowicie ciekawe tego wszystkiego, bardzo mocno zaangażowane w cały ten proces oprowadzania po wystawie i ja bym sobie życzyła więcej takich gości właśnie w naszym muzeum, jak te osoby, które się pojawiły właśnie w tym momencie. Było ogromne zaciekawienie tymi zdjęciami i jedyną trudnością był czas, którym należałoby poświęcić tym osobom. To były bardzo takie indywidualne spotkania, bo przy każdym zdjęciu należałoby się zatrzymać, o nim opowiedzieć, przeczytać ten tekst tej osobie, co oczywiście powodowało, że no byłam takim pośrednikiem i nie był to w takim razie taki indywidualny sposób odbioru być może tej fotografii, tego co my mamy, jeśli mamy na myśli osoby, które dobrze widzą, osoby wszystko widzące. Także mógł być to jedyny problem tego typu, że czasowy. I ja miałam niedosyt, że nie poświęciłam tego czasu tyle, ile bym chciała.
Paweł Kamza jest fotografem, przygotował tę wystawę. Opisy są Kingi Netman-Multanowskiej. Wystawa, no, powiedzmy, jest dosyć trudna w odbiorze, bo to są fotografie czarno-białe, niewypukłe jeszcze, ale może w przyszłości?
Może w przyszłości. No, my jako muzeum możemy pokazywać różne rzeczy, natomiast te rzeczy najpierw muszą do nas trafić, więc jeśli pojawią się takie możliwości i pojawi się taki rodzaj fotografii, to jak najbardziej chętnie ją również pokażemy w naszym muzeum.
Ta wystawa poświęcona jest Tbilisi, Gruzji. To wyjątkowe państwo, kraj.
Aczkolwiek Muzeum Etnograficzne jest miejscem również, myślę, wyjątkowym i specyficznym i właśnie w takich miejscach pokazujemy, ale również opowiadamy, próbujemy posmakować, w jakiś sposób dotknąć, zaciekawić różnymi miejscami na świecie, różnymi miejscami na różnych kontynentach, różnymi zjawiskami, bo tym właśnie zajmuje się etnologia i etnografia.
Ale czy muzeum jest otwarte? Zaprasza niewidomych?
Muzeum jest otwarte i muzeum bardzo by chciało, z tym, że przyznam szczerze, że nigdy nie wpadliśmy na taki pomysł, żeby zrobić wystawę, która by spełniała takie wymogi, aby osoby niewidome mogły się dobrze tutaj poczuć, bo w muzeach najczęściej obiekty, przedmioty, eksponaty są pozamykane w gablotach, są odizolowane od zwiedzających, od wszystkich zwiedzających. W muzeach nie pozwala się tak normalnie dotykać w jakiś inny sposób niż tylko właśnie wzrokowy odbierać wystawy. Jest nieprzystosowany, przyznam szczerze, i żeby zaprosić osoby niewidome, należałoby przygotować właśnie tak, jak to zrobiliśmy w niedzielę, specjalne spotkanie, takie indywidualne spotkanie, specyficzne, charakterystyczne, poświęcone tylko i wyłącznie osobom niewidomym. Uśmiech na twarzach osób zwiedzających wystawę Pawła Kamzy, myślę, że był takim najlepszym dowodem na to, że to był dobry pomysł i że świetnie się stało, że mogliśmy otworzyć również muzeum dla osób niewidomych. Do końca maja zapraszamy do zwiedzania naszej wystawy i również przy okazji zaproszę 28 maja, już w zasadzie na taki finisz, Paweł Kamza będzie opowiadał o swoich innych jeszcze fotografiach i spróbuje nam pewną część innych fotografii, które tutaj nam się na tej wystawie nie zmieściły, również dotyczących Tbilisi i Gruzji pokazać. Zapraszamy.
Iwona Rosińska, kurator wystawy Pawła Kamzy. Już jesteśmy zaproszeni na wystawę na najbliższy piątek na godzinę 18 do Muzeum Etnograficznego.
W Poznaniu.
Tak, gdzie się kończy pana wystawa.
Ona się jeszcze nie kończy, ona będzie do ostatniego dnia maja do godziny zamknięcia muzeum, czyli do 20, ile pamiętam.
Ale panie Pawle, już dziś zapraszamy na najbliższy piątek, godzina 18, będzie można pana spotkać, będzie pan opowiadał.
Propozycja opowiadania o zdjęciach nie jest moją propozycją, ale muzeum powiedziało, że jest taki zwyczaj, że każdy z twórców wystaw jest zapraszany z wykładem, wypowiedzią, w każdym razie jakąś formą mówioną. Szczególnie jest to trudne dla osób, które wyrażają się nie przez mówienie, a przez dzieła plastyczne, w moim wypadku przez zdjęcia. W związku z tym ja uważam, że tak naprawdę zdjęcia mówią za siebie, ale pani Iwona Rosińska, która jest kuratorem wystawy, powiedziała mi, że niezbędne jest jakieś słowo od autora. Wymyśliłem sobie, że będę opowiadać o tym, co nazywałem sobie klucz do Tbilisi, czyli o tym, jak ja odkrywałem Tbilisi i co skłoniło mnie do tego, żeby do Tbilisi pojechać i co skłoniło mnie do takiego, a nie innego oglądania i fotografowania Tbilisi. Czyli klucz do Tbilisi. Zdjęcia podczas tego wykładu będą w formie projekcji pokazywane, te, które nie są oczywiście na wystawie, dodatkowe, inne, które doprowadziły mnie do takiego, a nie innego kształtu wystawy. Czyli będzie o robieniu wystawy od kuchni.
A to wszystko w najbliższy piątek o godzinie 18 w Muzeum Etnograficznym w Poznaniu przy ulicy Mostowej. Paweł Kamza będzie opowiadał o fotografii, a teraz nam opowie o książce.
Książka do posłuchania.
chciałem zapytać, czy pan w swoim młodości, albo życiu dojrzałym teraz, swoim synem na przykład poszukuje skarbów?
Czasami się zdarza. Szukam takich skarbów, które są bardzo ważne dla na przykład jakiegoś tam modelu z klocków Lego, czyli jakiegoś klocka po całym mieszkaniu, bo na przykład nie może powstać ta budowla, bo brakuje właśnie tego jednego elementu. I jest to na pewno wielki skarb na ten moment. Ale kojarzy mi się jeszcze taki film pod tytułem Skarb, panie Pawle.
Ale czy kiedyś wyruszał pan na poszukiwanie skarbów, na przykład wyposażony w łopatę lub w tej chwili nowocześni poszukiwacze skarbów mają różne przyrządy elektroniczne, które wskazują miejsca, w których mogą coś znajdować. Są całe strony, portale odkrywców, poszukiwaczy skarbów, którzy wzajemnie sobie radzą, jak posługiwać się różnymi przyrządami, gdzie warto szukać, czego warto szukać. Jest ta cała społeczność poszukiwaczy skarbów i chciałem pana zapytać, czy pan kiedyś w młodości na przykład kopał, zaglądał, wchodził do jaskiń, bunkrów, zwiedzał stare zamki, nie w miejscach, które pokazano wycieczkom, ale tym, które były szczególnie zabronione, czyli przeróżnego rodzaju lochy, zamknięte korytarze. Czy zdarzyło się panu takie
przygody? Zdarzyło mi się zaglądać, nie kopać, poszukiwać, coś takiego, tak. Ale to było tak, panie Pawle, dawno.
A znalazł pan coś?
No, to jest właśnie ten problem.
Nic. Jestem w podobnej sytuacji też, nigdy nic nie znalazłem, bo też nie szukałem. Nie wiem dlaczego. Kiedy teraz o tym myślę, jakoś w swojej młodości, kiedy moi koledzy szukali czegoś, ja uważałem to zawsze jakieś zajęcie niezbyt ciekawe, niezbyt interesujące. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że moja matka była historykiem sztuki i zawsze oglądała to, co już jest wyjęte i, że tak powiem, gotowe do oglądania, a nie odkrywała, nigdy nie była archeologiem. Może gdyby moi rodzice byli archeologami, miałbym skłonność do grzebania w ziemi i nie tylko. Z czasem zacząłem się tym interesować i dzisiaj mogę powiedzieć, że archeologia jest jedną z rzeczy, która mnie bardzo interesuje. Szczególnie archeologia odkrywająca malarstwo naskalne, ale ja ciągle krążę bardzo daleko od książki, bo książka opowiada o zupełnie skarbie innym. To znaczy nie skarbie Inków, ale skarbie, który jest ukryty na dnie jednego z jezior alpejskich. W każdym razie tak mówią legendy, podania, a także świadectwa ludzi z okresu II wojny światowej. Ów skarb został tam przypadkowo zakopany, a raczej zatopiony przez wycofujące się oddziały Wehrmachtu, które zatopiły tam kilkanaście ciężarówek, tak mówią naoczni świadkowie, którzy jeszcze do dzisiaj żyją, a w tych, uwaga, ciężarówkach były skrzynie, jak można sobie wyobrazić, a w tych skrzyniach były pieniądze, dokładnie rzec mówiąc, funty sterlinga. I proszę sobie wyobrazić, że w 1945 roku wiosną pewien amerykański żołnierz, który, jak to wojska amerykańskie, patrolował tą okolicę, zobaczył na brzegu nagle owego jeziora ilość pewną papierowych pieniędzy. Przyjrzałem się bliżej, były to funty sterlinga. Bardzo się tym zainteresował, bo zauważył, że tych funtów jest więcej. Obserwacja przez kilka dni pokazała mu, że te funty pojawiają się tylko w jednym miejscu tego jeziora. Wszedł w układ, a tak naprawdę założył przedsiębiorstwo dwuosobowe z rybakiem miejscowym i zaczęli siecią odławiać te funty. Sumy, które zaczęli wyławiać, były coraz bardziej pokaźne. I gdyby nie to, że pewnego dnia opowiedział swoim znajomym przy piwie, pewnie mogliby długo jeszcze tą działalność prowadził. Zainteresowały się tym służby specjalne amerykańskie. Jezioro zostało otoczone, przyjechali płetwonurkowie, wydobyto kilkanaście skrzyń i okazało się, że tam są funty sterlinga, owszem, ale wszystkie są fałszywe. Książka pod tytułem Operacja Bernhard Jurija Wołkońskiego, która niestety nie jest nagrana na kasetach, a na płycie w formacie MP3 i niedostępna w naszej ulubionej bibliotece, ale dostępna we wszystkich możliwych księgarniach internetowych i nie tylko, gdzie sprzedaje się książki mówione, czyli mówiąc brzydko po angielsku audiobooki. I tamtą książkę można kupić i posłuchać. Opowiada, jak to się stało, że w jednym z jezior alpejskich, austriackich, amerykański żołnierz z austriackim rybakiem, a później amerykańscy płetwonurkowie odkryli kilkanaście skrzyń angielskich fałszywych pieniędzy.
Tytuł książki?
Operacja Bernhard, Jurij Wołkoński.
Polecał Paweł Kamza, a my na chwilę jeszcze wróćmy do Gruzji, do Tbilisi. W najbliższy piątek o godzinie 18:00 spotkanie z Pawłem Kamzą z wystawą o Tbilisi w Muzeum Etnograficznym w Poznaniu. Zapraszamy. Na stronach internetowych Radia Merkury znajdziecie Państwo to wydanie Sygnału Świata już w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8:35. Irena Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8-324-324. Czynny w każdy poniedziałek od 15 do 21. 8-324-324.